Słuchacie Kortowskiej Audycji Literackiej i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej części rozmowy z Piotrem Bojarskim, autorem biografii Arkadego Fidlera.
Powiedzieliśmy o okresie, który dla pana jako dla biografa był bardzo fascynujący. A proszę powiedzieć z punktu widzenia biografa, który okres, czy wyodrębniłby pan któryś z okresów życia Arkadego Fidlera, no bo one się dzielą na te przed wojną, po wojnie, który był konstruktywny dla jego życia, jakby ważny, w którym jego osobowość, też myślę, osobowość jako podróżnika, jako pisarza się ukształtowała.
Ja myślę, że niedoceniony jest zdecydowanie okres jego młodości i jego dorastania w jeszcze pruskim Poznaniu, niemieckim Poznaniu przed rokiem 1918. On się wychował w specyficznym środowisku. Trzeba pamiętać, że zetknął się już jako młody chłopak z germanizacją, z presją ze strony państwa niemieckiego. On się uczył między innymi w gimnazjum Bergera, które z założenia miało być szkołą dostępną dla każdego, ale w praktyce tego niemieckiego ucisku na początku XX wieku okazało się, że uczniowie polscy są tam znacznie gorzej traktowani. I on dorastał w takim przekonaniu pewnej krzywdy, która wydarzyła się Polakom. Urodził się w bardzo patriotycznej rodzinie. Jego ojciec Antoni Fidler był dziennikarzem, był wydawcą, dorobił się zakładu telegraficznego wydawnictwa, wydawał patriotyczne widokówki, wydawał różne cenne rzeczy, literaturę polską itd., itd. I Arkady Fidler w tym środowisku wzrastał. On uczestniczył w tym życiu takim kulturalnym, animowanym przez jego ojca. Warto powiedzieć, to w jego domu się pojawiał. To była ówczesna elita intelektualna polska Poznania. Oprócz licznych przedsiębiorców bywali u niego w domu na przykład Dionizy Królikowski, redaktor Dziennika Poznańskiego, albo Tadeusz Powicki, też znany wtedy dziennikarz Kuriera Poznańskiego, członek zresztą Ligi Narodowej i działacz Sokoła. Tak. Albo na przykład zaglądał tam do Fidlerów pisarz Maciej Wierzbiński, wielki miłośnik Anglii. To właśnie z Wierzbińskim najczęściej ojciec Arkadego Fidlera dyskutował o literaturze, sztuce, teatrze. Arkady to wszystko słyszał, to wszystko chłonął i był pod wrażeniem. I myślę, że te wszystkie bodźce, które do niego docierały, one go kształtowały. No ale najbardziej kształtował go jednak ojciec Antoni, który właściwie wzbudził w nim ten głód egzotyki, głód podróży. Bezcenne były tutaj dla rozwoju Arkadego Fidlera wyprawy do Puszczykowa pod Poznaniem. To była taka miejscowość letniskowa, która zrobiła niebywałą karierę na początku XX wieku, bo to było miejsce, gdzie początkowo niemieccy mieszkańcy Poznania, a potem także polscy wyjeżdżali, zwłaszcza w weekendy na łono natury. Także młody Fidler, który czytał wtedy książki Maja czy Gerstekera, on się po prostu, jego wyobraźnia pracowała wtedy na pełnych obrotach i on potrafił w tych zwykłych polskich leśnych ostępach dostrzec Indian, dostrzec kowbojów, dostrzec, wyobrażać sobie różne niestworzone historie. To wszystko spowodowało, że on potem konsekwentnie, można powiedzieć, odreagowywał to, co nabył w okresie młodzieńczym.
Tak, to nawet literacko, prawda? Wyczytałam u pana w książce, że w wieku 11 lat wpadają mu w ręce utwory Henryka Sienkiewicza i tak. Jego słynne listy z Ameryki, które również są uważane za taki, no może nawet nie prototyp, ale za pierwszy reportaż polski, który został napisany. I to kształtowało ten jego też język, z którego był potem znany, prawda? Więc rzeczywiście tu mamy bardzo młody wiek. Też, ja też przyznam znowu z punktu widzenia czytelnika, że te pierwsze stronice książki są bardzo interesujące, bo trochę przypominamy sobie o tym, jak to właśnie było w tym Poznaniu tamtych czasów, jak to było w tej Wielkopolsce, która przecież, w której trochę rzeczywistość była podobna do tej, z którą my tutaj na Warmii i Mazurach przecież mieliśmy do czynienia, więc no rzeczywiście to było bardzo ciekawe.
Jeżeli coś mogę dodać, to we swoich wspomnieniach Arkady Fidler troszkę tak z dystansem pisał o książkach Karola Maja, ale ja myślę, że to wynikało wtedy, kiedy on pisał te swoje autobiograficzne książki w PRL-u w latach 70., to wynikało trochę chyba z tego, że wtedy nie wypadało chwalić niemieckich autorów za bardzo. Natomiast mam takie wrażenie, że te książki Maja bardziej działały na wyobraźnię Arkadego Fidzera i jego ówczesnego kolegi Mieczysława Rudzkiego, z którym zresztą się najczęściej bawili. Zdecydowanie bardziej na nich te książki Maja działały niż książki Sienkiewicza. On napisał kiedyś coś takiego w swojej autobiografii Fidzer, że Maj był słabszy literacko, ale zdecydowanie lepiej się go czytało, że był wielkim iluzjonistą. I myślę, że w tym rzeczywiście zawiera się jakaś prawda. No, każdy, kto czytał książki Karola Maja, to przyzna, że zwłaszcza mężczyźni, tak sobie wyobrażam, ja też czytałem, to zawsze pozostawia jakiś ślad w człowieku i tę tęsknotę za takimi klimatami przygody, prairie, prawda, gusta i tak dalej, etc. I myślę, że to było tak samo w przypadku Arkadego Fidzera.
Teraz oczywiście mamy czas wyjątkowy, on się pewnie kiedyś skończy, że znowu będziemy mogli podróżować, przemieszczać się. Jak pan myśli, czego możemy my jako czytelnicy, jako sympatycy postaci Fidlera, czy w ogóle jako sympatycy literatury podróżniczej, taką ogólnie nazwijmy, nauczyć się od tej postaci?
No, nam to trudno sobie dzisiaj wyobrazić w sytuacji, kiedy w każdej chwili kilkoma kliknięciami klawiatury sami się możemy znaleźć w Amazonii, to znaczy zobaczyć, jak to wygląda, wejść nawet na webkamery i tak dalej i oglądać rzeczywistość po drugiej stronie kuli ziemskiej. No mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki, no nie możemy tego dotknąć dosłownie, natomiast świat się zrobił mały tak naprawdę i ta historia z koronawirusem też pokazuje, że jesteśmy tak naprawdę jedną globalną wioską i że wszystko, co dzieje się na drugiej części tej półkuli, dotyczy także nas za chwilę. Ale czego możemy się nauczyć od Fidzera? Wydaje mi się, że najcenniejsze chyba w nim było to, że on potrafił konsekwentnie realizować swoje cele. To znaczy oczywiście sposoby, które osiągał te swoje cele, nie zawsze były idealne. Czasem zachowywał się kontrowersyjnie, bo przecież musiał wykonywać ileś tam gestów w stronę komunistycznej władzy, musiał się zachowywać czasami, albo zachowywał się tak, to nazwijmy, w sposób, który z dzisiejszej perspektywy no nie należy do pewnych zachowań. Natomiast bezsprzecznie potrafił skupić się na tym swoim dążeniu do odkrywania świata naprawdę w sposób bezwarunkowy i taki nawet bezwzględny, bym powiedział, bo przecież ta jego pasja spowodowała na przykład dramat jego pierwszego małżeństwa i nieszczęście jego życia rodzinnego, przedwojennego, kiedy mu się ten związek rozpadł. Jego bliscy, jego żona oczekiwali, że on będzie prowadził osiadły tryb życia i że pieniądze, które zarabia całkiem nieźle wtedy, będzie lokował w typowo mieszczańskie cnoty typu
Willa. Dom, prawda, willa, w ekskluzywne willa, dzielnice.
I tak dalej. Natomiast wracając do Fidzera, no on po prostu, on został zainfekowany tym egzotycznym światem, został zaprogramowany przez ojca i nigdy z tej drogi nie zszedł. Jeżeli mamy się czegoś od Fidlera uczyć, to chyba przede wszystkim tego uporu w realizacji swojej pasji. Nie pochwalam wszystkich metod, których się mimo, natomiast podziwiam jego konsekwencje i jego takie samozaparcie. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy mamy tyle różnych na co dzień pokus, tyle różnych elementów, które nas rozpraszają, prosta sprawa, żyjemy w świecie smartfonów, SMS-ów, różnych messengerów, cudów po prostu, które co chwila nam dźwięczą i tak dalej. On potrafił ówczesne pokusy odrzucić, potrafił wydać ogromne pieniądze zarobione z intratnego zlecenia na jedną wyprawę za ocean, zamiast zainwestować je w budowę tej przyszłej willi na Sołaczu.
Tak, i też nie bał się takiego ostracyzmu, prawda, przepraszam, że wejdę w słowo, swoich tak? znajomych, rodziny, przyjaciół, bo przecież tam pan opisuje taką jego rozmowę z przyjaciółmi, ze znajomymi, po prostu no, tam padały ostre słowa w stosunku do niego, że po prostu tak, bo przechula pieniądze, które zarobił, że zachowuje się nieodpowiedzialnie i tak dalej, prawda?
Tak, bo on był kompletnie niezrozumiały przez swoje otoczenie. On nie był taki poznański. Właśnie wydawało mi się, niedawno jak się zastanawiałem nad tym, dlaczego w ogóle Fiedler osiągnął taki sukces poza Poznaniem, ponieważ on się zachowywał zupełnie inaczej niż stereotypowi mieszkańcy tego miasta z tego okresu. On nie myślał o... On nie myślał o lokowaniu pieniędzy i wszelkich majątności dobra doczesne. On myślał o realizacji siebie, o realizacji, o swoich doznaniach wyższej natury. On myślał tylko o tym, jak po raz kolejny wyruszyć daleko podróż i temu poświęcił wszystkie inne działania. W związku z tym myślę sobie, że oczywiście urodził się w Poznaniu, w wielkopolskiej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on myślał inaczej. On myślał zupełnie inaczej. Myślę, że to jego myślenie bliższe było na przykład, nie wiem, takiej konstrukcji psychicznej, psychologicznej, na przykład inteligentów galicyjskich, na przykład, tak sobie myślę. Zresztą pamiętajmy, że on przez krótki czas studiował w Krakowie, więc być może wszystko to spowodowało, że on ten taki pragmatyczny, materialny pierwiastek poznański sobie stłumił.
Tak, ja bym jeszcze dodała od siebie, jeśli mogę, że też tkwi w tym taka przestroga, że jeżeli się w 100% oddamy jakiejś naszej pasji, poświęcimy się w jednym kierunku życia, to trochę ucierpi to drugie, tak jak ucierpiało jego życie rodzinne. I tu przypomina mi się chociażby postać Oriany Fallaci, której biografię kiedyś przeczytałam i która była znakomitą dziennikarką. Zrobiła wywiady z najważniejszymi osobami na świecie, ale jednak sama przyznała, że ucierpiało jej życie prywatne, życie rodzinne, więc też myślę, że jeśli, nie wiem, słuchają nas młodzi ludzie chociażby, którzy planują swoje życie, kreślą jakieś swoje marzenia, to muszą też o tym pamiętać, że czasami no, ten bilans zysków i strat musi zaistnieć, prawda?
Ale tak jakoś jest w tym świecie zawsze, od zawsze, że bez poświęcenia i bez pewnych wyrzeczeń nie ma sukcesów. No, jeżeli ktoś chce poświęcić się na przykład literaturze, no to bez gospodarowania w swoim życiu codziennej jakiejś dawki godzin na napisanie, nam się to nie powiedzie. To jest doświadczenie.
I dziękuję bardzo za poświęcony czas. Moim gościem telefonicznym, przypomnę, był pan Piotr Bojarski, a rozmawialiśmy o biografii Arkadego Fiedlera pod tytułem Fiedler, głód świata, wydanej nakładem wydawnictwa poznańskiego. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.